Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego, mecenas Jerzy Wierchowicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Czy Nowoczesna, z której Pan nie tak dawno temu odszedł, powinna mieć swojego wiceprzewodniczącego w lubuskim Sejmiku?
Nie powinna, bo nie ma żadnych podstaw, by miała.
A wtedy, kiedy Pan został jako radny, który dostał się do Sejmiku z Nowoczesnej, to miała?
Nie, nie dostałem się z Nowoczesnej, tylko dostałem się z listy Koalicji Obywatelskiej.
No ale rozumiem, że na listę Koalicji Obywatelskiej dostał się Pan jako nominant
jako
Nowoczesnej.
Nowoczesnej, zgadza się, tak. Ale lista była to lista Koalicji Obywatelskiej. Jako członek Koalicji Obywatelskiej zostałem wiceprzewodniczącym wybranym przez Sejm.
Czyli szefowa Nowoczesnej Aleksandra Mrozek, mówiąc, że Platforma tak dużo mówi o demokracji, przestrzeganiu zasad, a w tym przypadku praktyka okazała się inna, myli się?
Myli się bardzo głęboko i przykro mi jest, że mija się z prawdą, mówiąc o umowie, która wiązała Nowoczesną z Platformą. Ta umowa rzeczywiście miała miejsce, ale ona dotyczyła sytuacji, kiedy Koalicja Obywatelska zdobyłaby bezwzględną większość głosów w Sejmiku. To wtedy ta umowa rzeczywiście dawała, powiem tak, Nowoczesne jedno stanowisko w prezydium Sejmiku. Niestety tak się nie stało. Koalicja Obywatelska nie zdobyła bezwzględnej większości. Zasiadła do rozmów koalicyjnych z PSL-em między innymi. I ta umowa po prostu była nieaktualna w momencie z uwagi na wyniki wyborów w naszym województwie. I tyle.
Panie mecenasie, ale już dużo wcześniej też pan chciał dostać się do Platformy Obywatelskiej. Pana podanie, czytaliśmy też to w mediach, leżało w biurku odpowiednich osób długo, długo, długo. Zresztą chyba mecenas Jerzy Synowiec pożegnał się z Platformą właśnie na znak protestu, że nie chcieli pana przyjąć w swoje szeregi. No i co?
Panie redaktorze, kogo to obchodzi sprawa sprzed paru dobrych lat? Myślę, że nikogo. Ja już o tym zapomniałem i nie jest to dla mnie w ogóle żadne.
Dla mnie jest to ciekawe.
O której warto mówić. Jeżeli pan chce, to oczywiście była sytuacja taka, że byłem radnym Platformy Obywatelskiej na zaproszenie Platformy Obywatelskiej w poprzedniej kadencji w Radzie Miasta Gorzów. I powiedziałbym z namowy pani senator Chatki, która wtedy była senatorem PO, złożyłem podanie o przyjęcie mnie do Platformy. No rozum mówiąc, że jak zaprosili mnie na listę do samorządu, no to jest oczywistym. Pani senator powiedziała, no jak już pan zrobił krok A, to proszę zrobić w sensie krok B. No i złożyłem to podanie. Po paru miesiącach powiadomiono mi nieoficjalnie, bo oficjalnie do tej pory nic nie wiem o tej decyzji, że moje podanie zostało, do rozpatrzenia zostało, moja sprawa została zawieszona do czasu wyborów parlamentarnych poprzednich, prawda? No i tyle. No. Przyjąłem to do wiadomości. Ale jak mówię, nie jest to sprawa zupełnie ani nieaktualna, ani mnie nie absorbująca i pewnie nikogo nie obchodząca.
Trzeba grupować się przy najsilniejszej partii opozycyjnej, która daje szansę pokonać Prawo i Sprawiedliwość, mówił pan wtedy, przechodząc z Nowoczesnej do Platformy.
Tak, po stokroć tak. I podtrzymuję to zdanie i to była przyczyna mojego przejścia, powiedziałbym. Zrobiłem to z wielką przykrością, bo ja zakładałem Nowoczesną w naszym województwie, w naszym regionie. Byłem jednym z pierwszych członków, ale Nowoczesna w dziwny sposób odcinała się od Platformy. Jeszcze niedawno były jakieś niedobre pomysły tworzenia jakiejś małej koalicji z innymi małymi partiami przeciw kontrze do Platformy. To nie były dobre pomysły i stąd moja decyzja. I podkreślam, że przy dużym...
A dzisiaj jest jak, jeśli chodzi o koalicję europejską? Już jest jedność i miłość, czy jednak
może
widzi pan jakieś...
Nie ma, bo miłości nie może być przy tego rodzaju różnicach programowych, jakie mają miejsce. To jest zupełnie naturalne, ale na pewno jest jedność i determinacja. I to mi się podoba i pewnie i chciałbym, żeby była także lojalność. I ta lojalność będzie na pewno sprawdzona w kampanii wyborczej. Wierzę w to, że partnerzy tej koalicji, która jest jedyną siłą, która może wygrać wybory i europejskie, i krajowe, będzie czymś, co nas będzie spajać i da wynik wyborczy, który pozwoli na przejęcie władzy, bo to, co się dzieje dzisiaj...
No dobrze, a po wyniku wyborczym, który osiągniecie, powiedzmy, załóżmy, że zwyciężacie w wyborach i co, dalej jest jedność?
Ja myślę, że do wyborów krajowych trzeba także utrzymać tą jedność.
Ja mówię po wyborach krajowych na przykład. Teoretycznie, czy jest pan w stanie dzisiaj zagwarantować, czy też przyjąć takie założenie, że po ewentualnie zwycięskich wyborach ta koalicja dalej będzie jednością?
To zależy oczywiście od sytuacji, od ilości mandatów zdobytych do Parlamentu Krajowego. To wszystko jest przed nami, ale celem dzisiaj nadrzędnym, i to trzeba powiedzieć wprost, jest pokonanie, odsunięcie od władzy PiS-u, który niszczy i demoluje demokrację w moim kraju i to jest dla mnie zadanie numer jeden i tylko Koalicja Europejska dzisiaj, a być może Koalicja Obywatelska już do wyborów krajowych jest taką siłą, która może to zrobić i trzeba zrobić wszystko, żeby tak się stało.
Panie mecenasie, co się stanie z mediami publicznymi, kiedy Platforma Koalicja wygra wybory?
Chciałbym, żeby wrócił system, powiedzmy, pluralistyczny w tych mediach, żeby media publiczne, które są dzisiaj tylko z nazwy publiczne, bo to nie są media publiczne, to nie są media narodowe, to są media rządowe. Jest to element propagandy i to propagandy w najgorszym stylu. I z tym się nie można pogodzić, tego nie można słuchać i to jest...
A pan mówi wrócił, a padają takie sygnały o likwidacji mediów publicznych.
Nie sądzę, że to był dobry pomysł, ale oczywiście nie jestem specjalistą w tym zakresie i myślę, że rząd, każdy rząd będzie chciał mieć jakby, może nie tyle narzędzie propagandy, ale narzędzie dla siebie, by propagować swoje idee, swoje poglądy.
Każdy rząd, czyli Koalicji Europejskiej też.
Myślę, że tak, co nie znaczy, że to będzie narzędzie propagandowe, wyłącznie tak jak to dzisiaj ma miejsce. I to jest zadanie nowego rządu, mam nadzieję, że jest demokratycznego, by przywrócić pluralistyczny charakter w mediach publicznych. Dzisiaj jest to narzędzie ordynarne, proszę wybaczyć, to słowo propagandy rządowej, z tym się nie może pogodzić, tego nie można słuchać, prawda, nawet.
A jeśli chodzi o media lokalne, publiczne, takie jak Radio Zachód?
Myślę, że tutaj ten charakter będzie utrzymany, prawda, to znaczy charakter regionalności przede wszystkim będzie się
zajmować. Bo krytyka krytyką, ale padają głosy o likwidacji mediów, które oprócz polityki także pełnią pewną misję.
Nie, oczywiście, że tak, że są media regionalne konieczne.
Publicystyki
lokalnymi trzeba się zajmować i trzeba propagować różnego rodzaju idee i ludzi, i działaczy. Także te media lokalne powinny być utrzymane, ale nie do mnie pewnie będzie należeć decyzja w tym zakresie. Ja dostrzegam po stronie mediów lokalnych mniej te propagandy, prawda? I myślę, że to jest dobry objaw, że jeszcze wy tutaj na prowincji, powiedziałbym tak, co nie jest złym określeniem, jakby utrzymujecie jakiś stan obiektywizmu, prawda? Czego nie można dostrzec w żadnej mierze w mediach centralnych. I to jest wielka bolączka i z tym się, myślę, żaden obywatel zgodzi się.
Tylko w ramach tej krytyki trzeba zapytać, że przez lata swoich rządów Platforma Obywatelska nie zrobiła nic, jeśli chodzi o uniezależnienie mediów publicznych od polityki. Co więcej, korzystała na tym, że rządziła i korzystała na tym, że rządziła też w mediach publicznych.
Wie pan, żadne przepisy prawa, jeżeli pan mówi o tym, żeby doprowadzić do pluralizmu takiego czystego, pełnego, nie uregulują tej sytuacji. Jeżeli przychodzi ktoś, kto nie zważa na jakiekolwiek ustawy, na konstytucję, na przepisy i robi swoje, to co dzisiaj się dzieje, no to stawienia zarzutu Platformie czy poprzednim rządom, że nie zrobiła wiele w tej materii, jest zupełnie bez zasady. Obecni rządzący nie przejmują się żadnymi przepisami, żadnymi zasadami, konstytucją i robią swoje, to co przed chwilą mówiłem, uprawiają propagandę, która jest nie do wytrzymania.
Ale pluralizm w mediach ma polegać na czym? Że każdy ma głos.
Tak, że każdy ma głos.
Nawet ci, z którymi pan się nie zgadza.
Absolutnie tak. To jest dla mnie coś, co jest koniecznym w mediach publicznych, że każdy ma głos. Oczywiście z pominięciem poglądów ekstremalnych, poglądów faszystowskich, poglądów autorytarnych i tak dalej. To, co zresztą ma miejsce w Radiu Zachód, prawda? Niedawno protestowaliśmy jako klub Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku przeciwko treściom rasistowskim i ksenofobicznym i homofobicznym.
Niewypowiedzianych przez dziennikarza.
Niewypowiedzianych przez dziennikarza, ale w obecności dziennikarza i odpowiedź na pytanie dziennikarza. Dziennikarz nie zaprotestował przeciwko temu, co mówił gość Radia Zachód. Pewnie znacie państwo to oświadczenie moich kolegów, także i moje oczywiście. Jestem członkiem klubu obywatelskiego radnych w Sejmiku. Takich treści nie będzie i być nie powinno. Ja ze zgrozą słuchałem tej audycji i wypowiedzi gościa i brak reakcji redaktora Radia Zachód był dla mnie czymś niedopuszczalnym.
A w momencie, kiedy padną poglądy czy też z ust osoby, z którą pan akurat się zgadza i będzie reakcja stanowcza, powinna być przynajmniej reakcja stanowcza wtedy dziennikarza, to pan się z tym zgodzi, czy nie?
No trudno, znaczy nie bardzo rozumiem.
Znaczy, chodzi mi o to, że w tym konkretnym przypadku padły słowa, z którym pan się nie zgadza ze strony gościa, który został zaproszony do audycji.
Tak.
Ale jeżeli zostanie zaproszony do audycji gość, z którym pan się zgadza, powie coś bardzo kontrowersyjnego i dziennikarz... To
jeżeli nie przekracza to granicy kultury politycznej i granicy, o której można mówić, że zostały zachowane normy, powiedziałbym, polityczne, to oczywiście się z tym odniosę się do tego w sposób taki sam, prawda? W sposób, no, powiedziałbym, kulturalny, zachowaniem możliwości głoszenia mojego poglądu. Ale podkreślam, ta sytuacja, o której...
I wtedy też winne będzie radio.
była sytuacją skandaliczną, że już pan zna tą wypowiedź. Ja nie chcę jej przytaczać, bo to jest wypowiedź haniebna tego gościa, który mówił o tym, że homoseksualiści oczekują, przepraszam, jednak zacytuję, prawda, świeżego mięsa. No takich rzeczy nie można publicznie głosić. To są moim zdaniem niedopuszczalne sytuacje i jeżeli Radio Zachód to toleruje, to źle dla Radio Zachód. I do tej pory nie
nikt z Radia Zachód nie powiedział, że toleruje tego.
Ale też nie doczekaliśmy się reakcji na nasz apel, na naszą prośbę, czy na nasz wniosek, żeby poniosły konsekwencje osoby, które dopuściły do
Panie mecenasie.
Tam redaktor, wasz redaktor powinien zareagować. Powiedzieć, proszę pana, takich rzeczy nie można mówić, to są rzeczy niedopuszczalne. Nic się nie stało, wręcz przeciwnie, reakcja redaktora prowadzącego była aprobująca.
To ja panu powiem, że ostatnio miałem dyskusję z między innymi z politykiem PiSu, który powiedział słowa, wydawało mi się trochę kontrowersyjne. Zareagowałem, a później przeczytałem, jak jeden z sędziów gorzowskich powiedział, że mojej reakcji nie było w ogóle. Więc tak czy siak i tak media są publiczne, są złe. Ale panie mecenasie, 10 minut nam już minęło. Mój wydawca zaraz mnie tutaj obsztorcuje. Ostatnie pytanie. Napisał pan na Facebooku, że nauczyciele powinni zbojkotować okrągły stół w sprawie oświaty. To co z maturami?
Może nie tyle zbojkotować, ale uważam, że jest to pomysł, który ma na celu rozwodnienie tego tematu. I rzeczywiście tak się stało, bo dzisiaj ZNP, czy też wczoraj ogłosił, że nie weźmie udziału w okrągłym stole i słusznie, bo ten okrągły stół niczego nie załatwi. Będzie to jakiś meeting polityczny, gdzie główną rolę będą grać przedstawiciele rządu. Z maturami. Co z maturami? Jestem za mały, żeby dyktować, prawda, nauczycielom, co mają zrobić. Postawa Koalicji Europejskiej jest tutaj moim zdaniem racjonalna, gdy rzeczywiście młodzi ludzie nie mogą cierpieć, ponosić tak straszliwie skutków ewentualnego bojkotu matur. Myślę, że pomysł, czy też idea, by zawiesić, czy też przeprowadzić egzaminy maturalne, a następnie kontynuować strajk, czy też go przenieść na wrzesień bieżącego roku, jest bardzo racjonalnym do rozważenia, ale to muszą zdecydować sami nauczyciele. Ja ich gorąco popieram, uważam, że muszą wymóc na obecnej władzy ustępstwa w zakresie wynagrodzenia, bo rzeczywiście są to warunki pracy nie do uwzględnienia.
Dziękuję za rozmowę. Musimy kończyć. Wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego, mecenas Jerzy Wierchowicz, Platforma Obywatelska, był państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.